bo byłem przybyszem, a przyjęliście mnie. Audycja ukazująca blaski i cienie życia migrantów w Wielkopolsce.
Tu Andrzej Grupa i audycja, bo byłem przybyszem, a przyjęliście mnie. Witam Was, drodzy słuchacze. W naszej audycji 2 tygodnie temu rozmawialiśmy o realiach pracy w oddziałach przygotowawczych, czyli w takich wyjątkowych klasach tworzonych dla dzieci cudzoziemskich rozpoczynających lub kontynuujących naukę w polskim systemie edukacji. Takie klasy tworzone są w kilku liceach, jak i w podstawówkach, najczęściej w miastach wojewódzkich. W przypadku szkół podstawowych w 3 przedziałach wiekowych, w klasach 1, 3, 4, 5 i od klas 6 do 8. Dziś powracamy do zagadnień związanych z edukacją, ale postaramy się mówić mniej o pandemii, ale zastanówmy się, czy to dziś możliwe.
Bo byłem przybyszem.
Ponownie rozmawiam z panią Agnieszką Czekalską, koordynatorką pracy oddziałów przygotowawczych, a zarazem nauczycielką i wychowawczynią dzieci w wieku klas 1-3 w szkole podstawowej nr 221 na Warszawskiej Woli. Pani Agnieszko, jedną z takich form wsparcia wzajemnego jest mentoring rówieśniczy.
Kontakty dzieci są ograniczone, więc też mentoring rówieśniczy jest bardzo ograniczony. Wartość ogromna szkoły, tych kontaktów społecznych jest bardzo ograniczona. I dlatego też nawet nie wiem, jak odpowiedzieć na to pytanie, bo wydaje mi się, że w tym roku ta forma pracy jest jakby w ogóle zostawiona na boku. I mimo, że ja tam na przykład dzieci proszę, żeby na przykład dzwoniły do siebie, czy tam właśnie łączyły się przez internet, te dzieci, które są płynniejsze w czytaniu, czytały dzieciom, które są słabsze w czytaniu. Ale jak to wychodzi, czy to wychodzi, to ja nawet nie wiem, ponieważ jest mi to trudno sprawdzić. Ale dzieci, jak się też połączą przez internet, to dzień tam w głowie czytanie, prawda? One chcą sobie pogadać. I też to jest zupełnie absolutnie zrozumiałe.
Może w kolejnym roku szkolnym będzie więcej przestrzeni do tego, by mentoring rówieśniczy stosować. To jedna z form indywidualnego podejścia do uczniów, wspieranego wysiłkiem i zaangażowaniem innych przybyszów, migrantów czy uczniów narodowości przyjmującej. Pomaga przeciwdziałać czemuś, co lekkim cieniem kładzie się, wydaje mi się, na proces integracji. Myślę tu o dyskryminacji. Niektóre dzieci polskie nasłuchają się w domu różnych niepotrzebnych słów o przybyszach, o obcych i świadomie lub nie w szkole czy podczas połączeń wirtualnych mogą zranić swoich nowych kolegów jakimś słowem czy żartując w nieodpowiedni sposób. Czasem dzieci cudzoziemskie spotyka osłe przyjęcie przez grono pedagogiczne, takie trochę traktowanie z góry. Czy z Pani perspektywy to częste zjawisko w polskiej szkole?
Znaczy, jeżeli jest, bo to tak, tutaj w ogóle wchodzimy na bardzo szeroki temat. Bo ja w tym roku już jakby wypuściłam do klasy regularnych wielu uczniów, znaczy co najmniej z 5. I oni weszli do regularnych klas, nawet i śledzę ich losy, ponieważ jakoś jestem zaangażowana emocjonalnie w ogóle. I na przykład mam ucznia Gruzina, który wszedł do klasy, gdzie jest 38 uczniów. To jest w ogóle rzadkość w Warszawie, żeby były takie klasy. I radzi sobie bardzo dobrze. Jest bardzo lubiany i... No jest bardzo dobrze, prawda? I jakoś mam bardzo taką... No jestem optymistą, myśląc o tym uczniu, mimo że w tej klasie jest 38 klas, uczniów. Ja w ogóle nie sądziłam, że to jest możliwe. Pytałam go wielokrotnie, czy to tak jest. Natomiast mam też takiego ucznia, który w tym roku poszedł do klasy 3. Intelektualnie bardzo, bardzo taki silny człowiek. Natomiast, no tak jak u nas są dzieci, które mają różne zahamowania społeczne, tak samo dzieci z innych kultur też mają zahamowania społeczne i jeszcze dodatku, jeszcze ten dystans, który wynika z różnicy kulturowej, powoduje, że ich proces aklimatyzacji w tych klasach jest bardzo złożony. I teraz, jeżeli dziecko właśnie jest takie otwarte, jeżeli widzi sens tego, co się dzieje i też jest coś takiego, że ono wie, że ono teraz włoży jakąś pracę, ale to będzie zysk za jakiś czas, to te dzieci jakoś pokonują pewne trudności. Ale jeżeli jest tak, że dziecko nie wie, czy ono w tej Polsce będzie, czy nie będzie, czy to się jakoś zmieni, jeżeli jest tak, że na przykład to nie jest pierwsza zmiana w kraju, tylko jest na przykład trzecia albo któraś tam kolejna, że udało mu się nawiązać właśnie jakąś więź, albo w ogóle no, jest po prostu taką osobą towarzysko-sprawną, no to idzie, ale jeżeli nie, to nie. I teraz mam takiego ucznia, który no, ma problemy z rozwojem społecznym i myślę, że jego los w regularnej klasie będzie bardzo trudny. Nie dlatego, że intelektualnie nie jest w stanie sprostać tej sytuacji, ale dlatego, że on ma w ogóle utrudnione nawiązywanie kontaktów społecznych, a jeżeli jeszcze to się pomnoży razy dystans językowy i kulturowy, to jest bardzo mało. I w ogóle ostatnio myślałam o tym, że czy my jesteśmy w ogóle, my jako kraj, znaczy ja mam bardzo dużo pytań do naszego kraju a propos edukacji cudzoziemców, ale jesteśmy gotowi na to, że nie wszystkie dzieci, które przyjeżdżają z obcych krajów, to są dzieci bardzo zdolne, są dzieci, które nie są zdolne i są dzieci, które mają problemy z rozwojem społecznym. I co my możemy im zaofiarować? No i tu jest wielki znak zapytania.
To faktycznie bardzo ważne pytanie i domyślam się, że tych pytań w pani jest więcej. Po roku, a czasem i szybciej, młody Wietnamczyk, Gruzin czy Ukrainka trafiają do zwykłej klasy w polskiej szkole. Czy pani jako pierwsza wychowawczyni jakoś to dziecko przekazuje nowym nauczycielom? Czy jest pani w stanie być kimś w rodzaju anioła stróża? Być zarówno z dzieckiem, jak i rodzicami w kontakcie?
Nie, znaczy jeżeli to dziecko jest kierowane do klasy u mnie w szkole, to tak, no jestem w kontakcie, ale dwie szkoły prowadzące oddziały cudzoziemskie w Warszawie, więc to są dzieci, które bardzo często nie pójdą do naszej szkoły, bo to nie jest ich rejon, to jest za daleko albo z różnych innych powodów i one będą szukały szkoły koło siebie. No moim zadaniem jako wychowawcy tych klas jest jakby wyczuć moment, kiedy to dziecko jest gotowe zrobić ten przeskok z oddziału cudzoziemskiego do klasy regularnej i z takim absolutną świadomością, że to jest ustawienie dużo wyżej poprzeczki, ale jednak to dziecko no, musi tą poprzeczkę przeskoczyć i po prostu wejść. A są też takie sytuacje, że oddział przygotowawczy to jest rok. W wyjątkowych sytuacjach 2 lata, ale to są bardzo wyjątkowe sytuacje. I po tym roku dziecko nie jest tak przygotowane, jak ja bym chciała, żeby ono było przygotowane, ale i tak ten przeskok musi zrobić. I to nie ma na to wyjścia. 2 lata temu były po 2 oddziały na poziomie, w tym roku jest 1 i od września on jest absolutnie cały czas pełen. On ma 15 osób, mimo że ja tak jak już mówię, że chyba w tym musiałabym się, ale około 5 uczniów już promowałam do regularnych klas, to te 5 miejsc, które było, natychmiast się zapełniło. No w tej chwili mamy lawinę Białorusinów. Dzieci w kolejce do tego oddziału jest mnóstwo i trzeba jak najszybciej jakby te dzieci promować, żeby następne mogły wejść, ponieważ jakby intensywność pracy jest wielka i rzeczywiście ten online to jest coś absolutnie w poprzek moich planów i mojej pracy. Jak teraz jeszcze miało być to nauczanie hybrydowe, to ja poszłam do mojej pani dyrektor i prosiłam ją, żebyśmy my nie szli na online. No to oczywiście się uśmiała. No i nic się tutaj nie da zrobić. No.
Ale w ogóle jest coś, z czego w tym całym zamieszanym roku szkolnym pani się po prostu cieszy jako nauczyciel, jako wychowawca?
Ja to się bardzo cieszę z tego, że jednak we wrześniu się spotkaliśmy z tymi uczniami i że potem był jakiś czas, znaczy ja mówię o nauczaniu początkowym i że też żeśmy się spotkali, żeśmy sobie po prostu patrzyli w oczy, żeśmy się przekonali, kim jesteśmy. Czy nastąpiło jakieś rozeznanie grupy, nie jako nauczyciela, bo to jest taka baza, z której ja startuję. Ja wiem, kogo ja mam na tym monitorze. Ja wiem, że ta osoba to jest taka osoba, po prostu znamy już te dzieci. Dużo, dużo trudniej jest, jeśli się z tymi dziećmi nie ma takiego kontaktu i tylko ma się widok w komputerze, no to to jest... No to wtedy już w ogóle zostaje wyprany z takiego składnika osobowego, tylko to jest no jakaś technologia.
Wracając jeszcze do Pani słów sprzed momentu. Rok nauki w oddziale przygotowawczym to trochę wyścig z czasem, szukanie, pobudzanie potencjału uczniów. I chyba towarzyszy temu świadomość, że te pierwsze miesiące zaważą na dalszej drodze uczniów w polskiej szkole i po prostu w Polsce jako takiej.
Bardzo dużo zależy od tego, czy my jesteśmy w stanie wciągnąć ich w nasz krąg kulturowy i dać im taką jakby kładkę, że oni są w stanie przejść na naszą i korzystać z naszej kultury, bo jeżeli nie damy im takich możliwości, to oni zostaną w swojej kulturze i to są już porażki i edukacyjne, ale też porażki ludzkie, bo to będą dzieci, które nie będą w stanie, będą osoby dorosłe, które nie będą w stanie spełnić swojego powołania, swoich możliwości. Być może, że to niespełnienie obróci się przeciwko nam.
Pani Agnieszko, bardzo Pani dziękuję za podzielenie się swoimi doświadczeniami, przemyśleniami wokół edukacji młodych migrantów w polskiej szkole. Myślę, że warto, żebyśmy to Pani świadectwo potraktowali poważnie. To jest ten czas, by wprowadzić w społeczeństwo przybyszów w sposób mądry, zaplanowany, by za dekadę przekonać się, że obserwujemy taką ubogacającą wymianę darów.
Bo byłem przybyszem.
Dziś wysłuchaliśmy rozmowy z panią Agnieszką Czekalską, nauczycielką i wychowawczynią oddziału przygotowawczego w Szkole Podstawowej nr 221 na Warszawskiej Woli. Konieczność powstania długofalowej wizji, a w pierwszej kolejności realizacji możliwych, już założonych w prawie działań na rzecz migrantów w ramach pracy placówek edukacyjnych wskazuje raport NIK z końca ubiegłego roku. Zachęcam do lektury, można go znaleźć na stronie Najwyższej Izby Kontroli. Realizacja wytycznych tego raportu jako kolejny krok w kierunku sprawnej integracji cudzoziemców w Polsce bardzo, bardzo wskazana. Przypominam jeszcze o kwietniowych szkoleniach dla nauczycieli, którzy w swojej pracy mają kontakt z uczniami cudzoziemskimi. To ostatni moment, by zgłosić chęć udziału, jak łatwo się domyślić, i zgłoszenia, i samo szkolenie w internecie. Poszczegóły odsyłam na stronę projektu Wielkopolska Wspólna Sprawa, czyli dobrze znany nam adres migranciwielkopolska.caritas.pl/szkolenia. Tyle na dziś. Słyszymy się ponownie za tydzień. Mówił do Państwa Andrzej Grupa.
Audycję Bo byłem przybyszem, a przyjęliście mnie współfinansowano z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność za wyrażone opinie spoczywa na autorze i Komisja Europejska oraz Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji nie ponoszą odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.